Wzgórze elfów. W pęknięciach kory starego drzewa żwawo biegały dwie jaszczurki. Dobrze się rozumiały, bo mówiły w języku jaszczurek. Jak tam furczy, jak tam burczy w starym wzgórzu elfów, powiedziała jedna. Przez te hałasy już dwie noce nie zmrużyłam oka. Równie dobrze mogłabym leżeć z bólem zęba, bo wtedy też nie śpię. Coś się tam szykuje, powiedziała druga. Otwarli wzgórze i aż do piania koguta będzie podparte czterema czerwonymi słupami. Porządnie wietrzą, a elfki nauczyły się nowych tańców z przytupem. Coś się szykuje. O tak, rozmawiałam ze znajomą dżdżownicą, powiedziała trzecia. Właśnie stamtąd wracała. Dnie i noce drążyła ziemię. Wiele słyszała. Nie widzi przecież biedaczka, ale poruszać się po omacku i nastawić ucha to potrafi. We wzgórzu spodziewają się gości, dostojnych gości. Ale kogo nie chciała powiedzieć, a może nie wiedziała. Zamówiono mnóstwo błędnych ogników, żeby zrobiły, jak to się mówi, marsz z pochodniami, czyszczą srebro i złoto, którego dość jest we wzgórzu, i wystawiają je na księżycowe światło. Ale co to za goście? Spytały naraz wszystkie jaszczurki. Co też się tam takiego szykuje? Słuchajcie, jak huczy, słuchajcie, jak buczy. W tej samej chwili wzgórze otworzyło się i drepcząc wyszła z niego stara elfka. Co prawda bez pleców, ale bardzo porządnie ubrana. Była to stara gospodyni króla elfów, daleka krewna rodziny. Na czole miała bursztynowe serce. Jak pracowicie przebierała nóżkami, tup, 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 tup. Ho, ho, jak dreptała i to aż do samego bagna, do nocnego kruka. Zapraszamy pana do wzgórza elfów i to dziś w nocy, powiedziała. Ale może zrobiłby pan nam przysługę i zajął się zaproszeniami. Musi być z pana jakiś pożytek, skoro sam nie utrzymuje pan domu. Będziemy mieli nadzwyczaj dostojnych gości. Trolle, które mają coś do powiedzenia i dlatego zjawi się sam stary król elfów. Kto ma być zaproszony? Zapytał nocny kruk. No cóż, na wielki bal mogą przyjść wszyscy, nawet ludzie, jeśli tylko potrafią mówić przez sen albo robić choć cokolwiek ze spraw, które nam są bliskie. Ale przy doborze gości na pierwsze przyjęcie obowiązuje ostra selekcja. Chcemy tylko osoby wysoko postawione. Spierałam się z królem elfów, bo jestem zdania, że nie możemy zaprosić nawet duchów. Najważniejszy jest król mórz z córkami. Co prawda, za bardzo nie lubią wychodzić na suche, ale dostaną do siedzenia mokre kamienie albo coś jeszcze lepszego, więc myślę, że tym razem nie odmówią. Wszystkie stare trole pierwszej klasy z ogonami, wodnika ze strumienia i skrzaty też musimy zaprosić. Poza tym myślę, że nie powinniśmy pominąć cmentarnej maciory i upiora konia, ani kościelnego straszydła. Należą co prawda do sfery duchowieństwa, nie do naszej, ale takie już piastują urzędy. A poza tym jesteśmy blisko spokrewnieni. No i nieustannie nas nawiedzają. Kra! Powiedział nocny kruk i poleciał zapraszać. Na wzgórzu elfów tańczyły już elfki. Tańczyły spowite długimi szalami utkanymi z mgły i księżycowego światła. Był to piękny widok dla kogoś, kto takie rzeczy lubi. W samym środku wzgórza wyszorowano już wielką salę. Podłogę umyto księżycowym światłem, a ściany natarto tłuszczem wiedźmy, aż lśniły w świetle jak płatki tulipanów. Kuchnia pełna była żab z rusztu, skór za skrońca nadziewanych dziecięcymi paluszkami, sałatki z zarodników muchomora, wilgotnych mysich nosków i cykuty, piwa z browaru bagiennej wiedźmy, lśniącego wina saletrzanego z cmentarnej piwnicy, a wszystko w najlepszym gatunku. Zardzewiałe gwoździe i szkło z kościelnych okien miały być na deser. Stary król elfów kazał wypolerować swoją złotą koronę tłuczonym grafitem. Był to grafit pierwszej klasy, a królowi elfów bardzo trudno zdobyć grafit pierwszej klasy. W sypialni zawieszono zasłony. Przyczepiono je śliną za skrońców. O tak, było sporo stuku i huku. Trzeba tu jeszcze wykadzić końskimi włosami i świńską szczeciną i będę mogła uznać, że swoje zrobiłam, powiedziała stara elfka. Kochany tatusiu, odezwała się najmłodsza z córek, czy dowiem się wreszcie, kim są ci dostojni goście? No dobrze, to już chyba mogę powiedzieć. Dwie z moich córek mają być gotowe do zamąż pójścia. Dwie prawdopodobnie wydam za mąż. Troll z Norwegii, ten, który mieszka w starej górze Dovr i ma wiele skalnych zamków z granitu i kopalnie złota, lepszą niż się komu zdaje, przybędzie tu z dwoma synami. Chcą sobie poszukać żon. Ten troll to taki prawdziwy, stary norweski kompan. Wesoły i szczery, znam go z dawnych lat. Wypiliśmy wtedy Bruderschaft, był tu u nas, żeby sobie znaleźć żonę. Biedaczka już nie żyje. Była córką króla kredowych skał na wyspie Mün. Wziął, jak powiadają, żonę na kredę. O, jak się stęskniłem za tym norweskim trolem. Chłopcy są podobno zuchwali i niewychowani, ale może to krzywdzące. A poza tym na pewno zmienią się na lepsze, jak się ustatkują. Nauczcie ich dobrych manier. A kiedy tu będą? Spytała jedna z córek. To zależy od wiatru, od pogody, odparł król elfów. Podróżują ekonomicznie. Przyjadą okazją, statkiem. Chciałem, żeby szli przez Szwecję, ale stary ciągle jeszcze nie lubi tamtych stron. Nie idzie z duchem czasu i to mi się nie podoba. W tej samej chwili nadbiegły w podskokach dwa błędne ogniki, jeden szybszy od drugiego, dlatego jeden przybiegł pierwszy. Idą! Idą! Zawołały.
Dajcie mi moją koronę, stanę w świetle księżyca, powiedział król elfów.
Córki uniosły szale i ukłoniły się do samej ziemi. Przed nimi stał troll z Dovr w koronie z hartowanych lodowych sopli i polerowanych szyszek. Poza tym miał na sobie niedźwiedzie futro i buty do sań. Synowie przybyli z gołymi szyjami i bez szelek. Byli siłaczami.
To ma być wzgórze? Spytał niższy, wskazując na wzgórze elfów. U nas w Norwegii to się nazywa dziura.
Chłopaki, powiedział stary. Dziura idzie w dół, a wzgórze w górę. Oczy nie macie!
Jedyne, co ich, jak mówili, dziwiło, to to, że bez trudu rozumieli język.
Nie wygłupiać mi się, powiedział stary. Ktoś mógłby pomyśleć, żeście jeszcze nie dorośli.
I weszli do wzgórza, gdzie już się zebrali jakże dostojni goście. I to w okamgnieniu, jakby ich wiatr przywiał, a dla każdego przygotowano miejsce miłe i wygodne. Wodniki i rusałki siedziały przy stole w wielkich wannach i mówiły, że czują się jak w domu. Wszyscy przestrzegali dobrych manier, z wyjątkiem młodych troli, którzy położyli nogi na stół, bo uważali, że z wszystkim im do twarzy.
Nogi z półmisków,
rozkazał stary troll i posłuchali, chociaż nie od razu. Swoją sąsiadkę łaskotali świerkowymi szyszkami, które mieli w kieszeniach, a potem dla wygody zdjęli buty i dali jej, żeby je trzymała. Ale ojciec, stary troll z góry Dovr, był w rzeczy samej zupełnie inny. Tak pięknie opowiadał o dumnych norweskich górach i o górskich strumieniach spadających z pienioną bielą, z łoskotem przypominającym dudnienie grzmotów i brzmienie organów. Opowiadał o łososiach wyskakujących nad spienioną wodę przy dźwiękach złotej harfy wodnika, o iskrzących się zimowych nocach, gdy dźwięczą dzwonki sań, a wyrostki biegają z pochodniami po lśniącym lodzie, tak przeźroczystym, że widać, jak ryby uciekają w popłochu spod ich stóp. O tak, umiał opowiadać. Słuchającym zdawało się, że widzą i słyszą to, o czym mówił. Furczenie tartaków, śpiew dziewcząt i chłopców, ich świąteczny taniec hopsasa. Wtem troll cmoknął starą elfkę prawdziwie po bratersku.
To mi dopiero był całus, a przecież nie byli nawet spokrewnieni.
Teraz kazano tańczyć elfkom. raz zwyczajnie, raz z przytupem i bardzo im było z tym do twarzy, aż nadszedł czas na taniec artystyczny, na, jak to mówią, wykraczanie poza taniec. Ho, ho, jak te elfki wyciągały nogi. Nie było wiadomo, gdzie koniec, gdzie początek, gdzie ramiona, gdzie nogi. Wszystko mieszało się jak tartaczne wióry, a elfki wirowały, aż upiorowi konia zrobiło się niedobrze i musiał wstać od stołu. Prrr! Zawołał troll. To mi dopiero nóżkowa karuzela. Ale co jeszcze potrafią prócz wywijania nogami i kręcenia młynków w tańcu? Zaraz się dowiesz, powiedział król elfów i kazał wystąpić najmłodszej z córek. Szczupła i przeźroczysta jak księżycowa poświata była najdelikatniejsza z wszystkich sióstr. Wzięła do ust biały patyk i już jej nie było. Takie to rzeczy potrafiła robić. Ale stary troll powiedział, że nie lubił tej sztuczki u swojej żony i nie sądzi, by podobała się jego chłopcom. Druga z sióstr potrafiła chodzić obok samej siebie, jakby miała cień, a trole cienia nie mają. Trzecia była całkiem innego gatunku. Uczyła się w warzelni bagiennej wiedźmy i to ona umiała szpikować zmurszałe pnie świętojańskimi robaczkami.
Będzie z niej dobra gospodyni, powiedział troll i oczami dał znak, by inni wypili, bo sam nie chciał tak dużo pić.
Nadeszła teraz czwarta elfka. Miała wielką, złotą harfę i gdy brzęknęła w pierwszą strunę, wszyscy unieśli w górę lewą nogę, bo trole są mańkutami. A gdy uderzyła w drugą, musieli robić, co chciała.
To niebezpieczna panna, powiedział stary troll, a obaj synowie opuścili wzgórze, bo już się znudzili. A co potrafi następna córka? Spytał troll.
Nauczyłam się lubić wszystko, co norweskie, odpowiedziała. I nie wyjdę za mąż, jeśli nie będę mogła wyjechać do Norwegii. Ale najmłodsza z sióstr szepnęła do starego trolla. Tylko dlatego, że słyszała w norweskiej piosence, że gdy świat przeminie, to jedynie norweskie skały będą stały jak kamienne stele. I dlatego chce tam pojechać, tak bardzo boi się przeminąć.
Ho, ho! Zawołał troll. Zostaw tę Norwegię. A co potrafi siódma i ostatnia?
Przed siódmą jest szósta, powiedział król elfów, bo umiał liczyć, ale szósta elfka nie bardzo chciała się pokazać. Ja potrafię tylko mówić ludziom prawdę, powiedziała. Mnie nikt nie lubi i mam dość roboty z szyciem mojej śmiertelnej koszuli. Wreszcie nadeszła siódma i ostatnia elfka. A co ona potrafiła? O, ta umiała opowiadać bajki. I to ile tylko chciała.
Oto moich pięć palców, powiedział troll. Opowiedz mi bajkę o każdym z nich.
I elfka chwyciła go za nadgarstek, a on śmiał się, aż w nim gulgotało. A kiedy doszła do palca serdecznego, który miał w talii złotą obrączkę, jakby wiedział, że będą zaręczyny, troll powiedział:
trzymaj, co masz! Ręka jest twoja! Ciebie sam chcę za żonę!
Ale elfka powiedziała, że zostały jeszcze bajki o palcu serdecznym i małym.
Posłuchamy o nich zimą, odparł troll. I o świerku posłuchamy, i o brzozie, i o darach krasnoludków, i o trzaskającym mrozie. Będziesz dużo opowiadać, bo tego nikt dobrze nie potrafi tam na północy. Będziemy sobie siedzieć w skalnej izbie przy gorejących sosnowych polanach i pić miód ze złotych rogów dawnych norweskich królów. Dwa takie rogi podarował mi wodnik. I gdy tak sobie będziemy siedzieli, to przyjdzie z wizytą leśny duch i zaśpiewa dla ciebie pieśni górskich pasterek. Będzie wesoło. Łososie będą skakać w wartkim nurcie i uderzać w kamienne ściany, ale nie dostaną się do środka. O, możesz mi wierzyć, dobrze jest w starej, kochanej Norwegii. Ale gdzie są chłopcy?
No właśnie, gdzie chłopcy?
Ano biegali po polach i zdmuchiwali błędne ogniki, które tak uprzejmie przybyły, żeby zrobić pochód.
Co to za łazęgowanie? Zawołał troll. Wziąłem dla was matkę, teraz wy możecie sobie wybrać ciotki.
Na to chłopcy powiedzieli, że najchętniej wygłosiliby mowę i wypili bruderschaft, ale żenić się nie mają ochoty. No i wygłosili mowę, wypili bruderschaft i obrócili kielichy do góry dnem na znak, że wszystko wypite, a potem rozebrali się i ułożyli do snu na stole. Nie krępowali się wcale.
A stary troll tańczył dookoła sali ze swoją młodą narzeczoną i zamienił się z nią butami, bo to bardziej eleganckie niż wymienianie obrączek.
Kogut pieje, powiedziała stara elfka gospodyni. Trzeba pozamykać okiennice, żeby słońce nas nie spaliło. I wzgórze się zamknęło. A na zewnątrz jaszczurki biegały w górę i w dół spękanego drzewa i jedna mówiła do drugiej. Ach, jak mi się podobał ten norweski troll.
A mnie bardziej chłopcy, odezwała się dżdżownica, ale biedaczka była przecież ślepa.